Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu. Ze mną w studiu RMF Max gościni, która w październiku 2022 roku zadeklarowała, że idzie na urlop wreszcie po takim twórczym byciu w procesie od 3 lat, a następnie zagrała trasę koncertową, zrobiła płytę deluxe Sadzy 2.0, następnie znowu zagrała trasę koncertową, wzięła udział w projektach specjalnych między innymi dla Roysta oraz dla Nowej Akademii Pana Kleksa. Teraz znowu będzie brała udział w kolejnych projektach specjalnych, bo mamy 15-lecie Męskiej Grani Orkiestra, ale również Babie Lato w tym roku z letnimi brzmieniami. No i na dodatek teraz w najbliższym czasie Sadza w wersji orkiestrowej. Monika Brodka.
Dzień dobry.
Monika, co się stało, że ten urlop nie wypalił?
No ja po prostu nie bardzo się potrafię urlopować. Dużo ciekawych projektów również przyszło do mnie. Z Roystem nie wyobrażam sobie, że mogłoby mnie zabraknąć w tej trzeciej części, bo stałam się chcąc, nie chcąc też częścią tej załogi Roystowej, więc bardzo się na to cieszyłam. Zdążyłam polecieć do Chile na nagranie teledysku, myślę sobie, że z projektem Męskie Granie. Tak, mam w planie również Babskie Granie, czyli Babie Lato. I jestem dyrektorką artystyczną tego projektu w tym roku, więc też dużo pracy przy nowej piosence, która powstaje na tę okoliczność, którą miałam szansę z dziewczynami i z 8-8 stworzyć. Na co się bardzo cieszę, właśnie mówiłam ci przed anteną, że wczoraj oddaliśmy numer do miksu i jest to najbardziej popowa piosenka od nie wiem ilu lat w mojej karierze, ale to było ogromne wyzwanie. Jest też jeden bardzo specjalny projekt na lato, o którym będę mogła powiedzieć więcej niedługo, bo jeszcze jest top secret. No i tak się jakoś złożyło, że... ale byłam miesiąc na Majorce w październiku, więc zaliczyłam urlop, no.
No to super. Udało ci się chociaż, wiesz, odetchnąć?
Totalnie, tak. Myślę, że miesiąc to już jest taki spory oddech.
I później znowu do pracy. A powiedz, tak. Tobie łatwo przychodzi w życiu odmawianie, mówienie nie, rezygnacja na przykład z jakichś rzeczy?
Tak. Jak czegoś nie czuję, to tak, zdecydowanie.
I te wszystkie projekty to absolutnie był taki szybki rachunek w głowie, że fajnie to zrobić.
Tak, w każdym z nich jest zawsze dla mnie jakieś wyzwanie. Każdy z nich też wizerunkowo, gdzieś tam, nie wiem, modowo, stylizacyjnie był ciekawy. Wyjazd do Chile bardzo na mnie wpłynął i był super wydarzeniem takim, którego się nie spodziewałam, więc generalnie ekstra.
I może tak. Nowe drogi się jeszcze otworzą.
Cały czas się otwierają nowe drogi, bo okazało się, że w tym roku jest rok smoka, a ja jestem z chińskiego horoskopu smokiem, więc tak, czuję, że jest to mój mocny rok.
Wszystko się składa, bo w tym roku chyba 20 lat już twojej kariery artystycznej,
dokładnie
tak dobrze
tak.
licząc.
Dokładnie
no to
tak.
Już jest spory wiek, o tym też sobie porozmawiamy. A powiedz, jak to jest czasami nic nie robić? Zdarzają ci się takie momenty, czy cały czas jednak praca i taka też potrzeba po prostu twórczego spełniania się na okrągło?
Nie na okrągło. Mam momenty, kiedy jestem przepracowana, mam momenty, kiedy potrzebuję wyjechać w podróż i pobyć dłużej gdzieś z dala od Polski, zdystansować się trochę. I tam pozwalam sobie na wypoczynek, ale w takim trybie właśnie dłuższym niż tydzień. Tydzień to nie jest czas możliwy do odpoczynku.
Co robisz w takich momentach dla siebie? Co cię karmi?
Karmi mnie pyszne lokalne jedzenie na pewno, bo to jest mój konik i zawsze...
Monia mądzi.
Tak, na wakacjach jest to bardzo ważna część mojego odpoczynku. Jest to celebracja jedzenia i jakichś wspólnych chwil. Robię dużo zdjęć. Ostatnio dostałam też kamerę na urodziny od mojego zespołu, więc zabieram też ostatnio kamerę, więc filmuję sobie jakieś fragmenty, urywki życia. Poznaję lokalną społeczność, piszę sobie notatki jakieś.
Czyli jesteś takim trochę Antonim Bourdainem. Kojarzysz postać?
Tak, oczywiście, kojarzę. Miejmy nadzieję, że tak,
nie skończę
tak jak Antony. Świeć Panie nad jego duszą.
To prawda. Powiedz, pamiętasz jakiś taki pierwszy moment, albo takie uczucie, może jeszcze takie młodzieńcze, pierwsze, kiedy poczułaś, że ej, chyba się zakochałam?
Tak, to się wydarzyło bardzo szybko. Miałam wtedy 5 czy 6 lat na wyjeździe z moimi rodzicami na Sardynię. To był taki tour z zespołem mojego taty i tam był taki super przystojny chłopak z Puerto Rico. Nazywał się Wiktor.
Wow, ale masz pamięć.
Tak, pamiętam nawet jego nazwisko, ale nie będę zdradzać, żeby nikt nie mógł go googlować. I tak, jako mała dziewczynka wtedy poczułam, że jest to mężczyzna mojego życia. Sześcioletniego, tak, ale ta znajomość no, nie przetrwała.
Pytam o to dlatego, że w zasadzie patrząc na wszystkie twoje utwory, które kiedykolwiek w życiu zrobiłaś, łącznie nawet z tym pierwszym, bardzo, bardzo z odległych lat, to są to utwory o relacji. I zastanawiam się też na przykład, wiadomo, te relacje się zmieniają, relacje w nas coś zostawiają, czasami rzeczy, które bardzo chcemy i też, które nie. Natomiast wydaje mi się, że w Sadzy zakochała się bardzo duża liczba ludzi. Też nowych odbiorców, podejrzewam. Nie wiem, jak ty teraz na to patrzysz, bo już trochę minęło od wydania tej płyty. Jakieś takie, wiesz, małe podsumowanie i zastanawiam się, czy na przykład przy okazji Sadzy, a wielokrotnie też o tym już wspominałaś, nie zrodziło się w tobie takie uczucie, że na nowo zakochałaś się w polskim języku i w polskim słowie. I chciałam ci zadać pytanie, które to było słowo?
Dobrze to rozszyfrowałaś wszystko. Faktycznie. Czułam przy pracy nad Sadzą, że jest to jakieś moje odrodzenie z językiem polskim. Pisanie do tej pory nie przychodziło mi łatwo, nie sprawiało mi jakiejś wielkiej przyjemności. Było w pewnym sensie koniecznością, a z drugiej strony zawsze słowo było dla mnie szalenie ważne. I nie byłam w stanie śpiewać tekstów, nie wiem, od momentu, nie wiem, stworzenia Grandy, które nie mają jakiegoś takiego haczyka, nie są... Nie bazują na jakiejś zabawie słowem, bądź nie w metaforyczny sposób jakoś nie przedstawiają tego, co chcę powiedzieć. Więc tutaj w przypadku Sadzy proces był o tyle ciekawy, że najpierw powstały teksty, a później muzyka. I w zasadzie ja mając ten zbiór tekstów, postanowiłam, okej, chyba będzie płyta. Bo w ogóle nie miałam takiej potrzeby komponowania i wchodzenia w nowy proces twórczy. Ale to było na tyle ważne wydarzenie w moim życiu, też takim prywatnym, że czułam, że po prostu muszę zapisać to w jakiejś formie i te słowa już nie będą takie same za miesiąc, czy dwa, czy pół roku.
Ale jeszcze przed Sadzą zdarzył się taki mały kolab, chociaż ja bardzo nie lubię tego słowa, z Piernikowskim. To jest chyba rok 2019 i piosenka Horyzont.
Tak.
I tam też twój refren po polsku, bardzo taki nośny przez całą piosenkę, bardzo też pasujący do klimatu Sadzy.
Tak,
czy to już wtedy się rodziło?
Ja myślę, że ja po prostu przy tej Sadzy jakoś odkryłam swój styl pisania i konsekwentnie się tego trzymam. I tak zauważyłam pewne zależności w tym moim pisaniu, co mnie interesuje i jak patrzę na świat. Myślę, że to jest też po prostu tak samo jak zdjęcia, które robię, klipy, które reżyseruję, czy teksty, które piszę. Jest to jakiś po prostu zapis tego, kim ja jestem i jak postrzegam świat.
A jaki sposób narracji w piosenkach lubisz?
Nieoczywisty.
Ale storytellingowy?
Wielowymiarowy. Nie, ja jestem w ogóle kiepska w storytellingu. Najbardziej fascynują mnie tekściarze, którzy potrafią takie prozaiczne, proste rzeczy, zapis jakiegoś takiego urywka codzienności opisać w taki prosty, ale nie banalny sposób. Ja dużo większe meandry jakieś językowe zawsze wchodzę. Odgrzebuję jakieś słowa, które wyszły już z obiegu. To jest jakby jakiś taki mój konik. Tak samo Sadza, jak i Granda i kilka innych też słów, które się pojawiają na płycie. Staram się tam zawrzeć i to jest jakiś taki mój znak rozpoznawczy. A jakie było moje ulubione słowo? Cieszę się, że udało mi się zawrzeć słowo nozdrza w piosence.
Ładne. I trudne.
Tak, właśnie jest to trudne słowo i jakoś te nozdrza były takim szczebrzeszynem tego tekstu, a okazało się, że całkiem siadły.
A na przykład masz jakiś taki konkretny wers, który zostaje z tobą albo wraca do ciebie, jeżeli chodzi o Sadzę?
Jezu, bardzo dużo.
Ja
bardzo
też takie
dużo
mam.
Takich tekstów mam. Ja myślę, że W Puław jest takim tekstem, który mnie wzrusza bardzo mocno. Zawsze jak słucham tego utworu, to jest w nim jakaś taka delikatność i mam dużo takich wersów, które szalenie lubię na tej płycie. I często do niej wracam z dumą.
Tak, to prawda. W Puław i jest taki moment, kiedy trochę poruszasz temat alkoholizmu albo jakiegoś po prostu etapu w naszym życiu, kiedy ten alkohol się pojawia. To jest niesamowite. Są te dwa wersy obok siebie i niezwykle trudne.
Czekaj, które? Gdzie ja poruszam temat alkoholizmu?
Czekaj. Ja sobie zaraz to... to było na pewno w Jaka to zima.
Taka to zima, okej.
Okay. Tak, tak.
Spragniona, szukam picia, rozlewam nastroje.
Ślady nie do zmycia, te wyskokowe napoje.
Tak. To w ogóle nie jest o alkoholizmie, wiesz?
Nie? A o czym?
Jak ktoś wczyta się w te dwie linijki, to odkryje zupełnie inne znaczenie tego tekstu.
Ale to jest fajne z jednej
strony. Nie wiem, czy mogę zdradzić więcej, bo za bardzo się zdradzę. Wyskokowe napoje niekoniecznie muszą być alkoholem, może być to jakąś inną chwilą zapomnienia.
Piękne.
Tak.
Zostawmy to tak. Ale to jest fajne właśnie, że każdy z nas odbiera to zupełnie inaczej. Tak. Podejrzewam, że przy tej płycie też się z tym spotykałaś.
Ale też jest, nikt nie rozszyfrował ostatnich wersów tego utworu. I czuję mrowienie i liczę każdy wdech. Co tam jest dalej? I czuję mrowienie i liczę każdy wdech. I liczę na siebie. Tak, to jest fragment o ataku paniki. Kiedy pojawia się w palcach i w ciele mrowienie i zalecane jest liczenie oddechów, bo to jakby bardziej sprowadza do takiego bycia tu i teraz.
Ale trzeba uważać na hiperwentylację,
tak,
bo to też się czasami zdarza. Mm-hmm. A powiedz, z tekstów twoich gości, mamy przecież świetny Coles, mamy Shaftera, chociaż to też jest bardzo ciekawy zabieg przy okazji hydroterapii, że przy wersji ze zdechłym osem to kończy się to ja, a tutaj w tej wersji Shaftera zaczyna się ta piosenka od to ja.
To był na pewno najbardziej zaskakujący rework. Ja z Shafterem wiedziałam od początku, że chcę coś zrobić, bo bardzo cenię go, jest bardzo oryginalnym, młodym artystą. Każda wersja była zaskakująca. Może poza Królem, chyba Król zrobił najbardziej taką coverową w zasadzie wersję Moniki i niewiele dopisał nowego tekstu, ale na pewno Tomfa jest takim zupełnie autonomicznym tworem, który już mało jakby z utraty czerpie, ale ja bardziej opowiedziałam chłopakom, o czym jest ten tekst i oni na bazie tej opowieści stworzyli swoją wersję. Ale Kolsów wersja jest dla mnie największą radością tych reworków, ponieważ powstał bardzo nośny, przebojowy numer, który jest napisany na bazie Taka to zima, ale jest równie dla mnie fajny i dobry jako
tak, to
utwór.
Powiedz, jeżeli chodzi o Skalpel, bo muszę cię tutaj zapytać, zanim zaproponowałaś może chłopakom, żeby spróbowali zrobić wpław po swojemu, to jak oni zareagowali, kiedy być może posłuchali, albo im powiedziałaś, że pojawiają się jednak w tym tekście obok świetnych artystów, tam mamy Massive Attack, mamy King Króla, no to jednak jest duży kaliber.
Chyba nigdy o tym nie rozmawialiśmy, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy jakoś chłopacy poczuli się docenieni tutaj. Ale jest to true story, więc musieli się znaleźć w tym tekście.
No i pięknie wyszło. Kiedy myślę Skalpel, to od razu mam w głowie również Fryderyki, kiedy zarówno Skalpel wtedy wyjechał z Fryderykiem, jak i również i ty, między innymi za teledysk. Tutaj już zwróciłaś uwagę podczas tej rozmowy i pewnie ktoś, kto nas słucha i ciebie śledzi, też nie jest dla niego żadną nowością, że ta warstwa wizualna jest dla ciebie ważna, bardzo. Mhm. Ale na przykład w momencie, kiedy ty piszesz, pisałaś Sadzę, miałaś też konkretne obrazy już w głowie? Czy to się rodzi zupełnie trochę na innym etapie albo w inny sposób?
Zdarza się, że mam konkretne obrazy w głowie. W przypadku Sadzy tak nie było, ale przez to, że była to tak osobista płyta, trochę sobie nie wyobrażałam, że te klipy robi ktoś inny za mnie. Pamiętam, że jak reżyserowałam Game Change, to w zasadzie ja najpierw usłyszałam historię o albańskich dziewicach Kanunu, która mnie zafascynowała i w zasadzie napisałam piosenkę trochę pod teledysk. Teledysk pojawił się najpierw.
Też ciekawe.
Tak, różnie to bywa. Bardzo różnie. Ale najczęściej trzymam się pomysłów, które dosyć szybko przychodzą mi do głowy i są jakieś takie silne i czuję, że zawsze idę za jakąś intuicją.
I są pierwsze. Te pierwsze są najlepsze?
Pierwsze nagrywki zawsze najlepsze. Powtórzę, wiem, że spieprzę.
Ale wracając do teledysku, za który między innymi dostałaś Fryderyka, wtedy powiedziałaś coś takiego ze sceny, że ten Fryderyk jest dla wszystkich kobiet, które walczą o swoje za kamerami. Mhm. Mogłabyś rozwinąć?
No jest to bardzo męski świat. Myślę, że jak reżyserowałam swój pierwszy klip, to mnóstwo chłopaków na planie podchodziło do mnie. Co ty, maleńka, wiesz o tym filmowaniu, nie?
Najgorzej.
Tak. I myślę, że moja przekorna natura zawsze była taka, że jak ktoś miał poczucie, że ja czegoś nie potrafię, to we mnie rodziła się taka ambicja udowodnienia sobie i innym, że ja to zrobię w takim razie dwa razy lepiej niż myślałeś. Więc zależało mi na tym, żeby szybko poznać jakieś tajniki tego zawodu, żeby rzeczywiście móc po nim się jakoś płynniej poruszać, ale zdobywałam to doświadczenie długo. Ale zawsze kończyłam te plany jednak z taką satysfakcją i zbijaniem piątki z ekipą i myślę, że robiło to na nich, mój profesjonalizm robił na nich duże wrażenie.
A powiedz, w świecie muzy, jeżeli chodzi o kobiety, czy to już jest mniej więcej wyrównany poziom, czy jednak tutaj kobiety też muszą swoje wyszarpać? Z twojej perspektywy oczywiście.
Mam takie poczucie, że w Polsce nie ma jakiejś dyskryminacji ze względu na płeć tutaj jakby muzycznie. Raczej chłopaki biją się z chłopakami, co ostatnie Fryderyki pokazały.
To prawda. Ale znając życie, może to się skończyć może jakimś wspólnym numerem, który będzie ich piwem przysłowiowym.
No tak, ciekawe. To jest ciekawe. Zobaczymy, jak się ten absurdalny konflikt zakończy.
Powiedzieliśmy kobiety, no teraz dwie przepiękne kobiety, niezwykle utalentowane, będą ci towarzyszyć podczas lata, babiego lata. Mamy na myśli Rosalie i Margaret. Mhm. Powiedziałaś, że to już ostatnie szlify, ostatnie miksy. Jak się bawiłyście i czy była przy tym zabawa, żeby stworzyć taki singiel, który poniesie?
O Jezu, była przednia zabawa. Muszę podziękować bardzo letnim brzmieniom za hospitality i za to, że nasz wyjazd był niezwykle owocny i przyjemny. Dostałyśmy zestaw szlafroków z naszymi nazwiskami na plecach oraz poduszki z naszymi wizerunkami do przytulania, więc to było mega miłe.
Kobiecy wyjazd.
Nie no, jakoś tak po prostu kliknęło między nami z Megi i z Rosy tak od razu, więc myślę, że będziemy się bawić super tego lata. Jeszcze teledysk przed nami. Także ja też stanę za kamerą tym razem.
A powiedz, czuć na przykład, że jesteś taką opiekunką, dyrektorką artystyczną w trakcie właśnie tego lata, kiedy rozmawiacie ze sobą, że to jednak tutaj Brodka ma ostatnie słowo?
Ja bym nie chciała, żeby dziewczyny tak to odbierały. Myślę, że ten proces był kind of equal. Myślę, że przyszliśmy z Przemem z pomysłem na utwór, ale ta praca się tam gdzieś toczyła wspólnie. I w ogóle się nie zgadzam z Megi, że to jest taki mój utwór, bo puściłam go mojej koleżance, ona mówi, to tak bardziej pod to Megi ten numer zrobiłaś. Ja myślę, że to jest w ogóle jakiś taki miks naszych trzech osobowości, ale myślę, że udało się zrobić coś chwytliwego i świeżego. Na tym mi zależało.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ każda z was odnajduje się w trochę zupełnie innych brzmieniach, właśnie w innych rytmach nawet i sposobie właśnie chociażby obrazowania świata w tekstach, a jednak mimo wszystko wydaje mi się, że każda z was jest w stanie bardzo elastycznie podejść do tematu, wczuć się w kogoś i pójść na kompromisy. I właśnie się tak zastanawiam, bo o Megi bardzo mówi się w takim środowisku, bardziej jednak twoim, że to taka refreniara.
Tak, ona jest refreniarą trochę, tak. Myślę, że te lata w mainstreamie i praca też w Szwecji, z tego co słyszałam, nie rozmawiałyśmy o tym, ale kiedyś sobie pogadamy o jakichś naszych doświadczeniach wspólnym, dużo jej dała. I to, że ona dużo utworów pisze po prostu.
Bardzo.
Ze swoim mężem myślę, że oprócz wyprowadzania pudli, spacerowania po lesie i picia ayahuaski jeszcze po prostu ciężko pracują. I słychać to, że po prostu jest obyta i jakby to w filmowym świecie powiedzieli, ma nabitą łapę, to tutaj ma nabite struny.
A powiedz, bo jeszcze przed wami repertuar, kiedy spotykacie się i zaczynacie, no pewnie zasypywać się jakimiś inspiracjami. Jestem ciekawa, czy to trochę się nie odbywa na zasadzie YouTube party, bo tak często bywa.
Tak, trochę tak.
To jest jakby podobieństwo tych rzeczy? Znajdujecie jakieś momenty albo utwory wspólne?
Jeszcze nie usiedliśmy w czwórkę nad wyborem repertuaru. Teraz ostatnie miesiące były podporządkowane pracy nad singlem i teledyskiem. Koncerty będą w lipcu i w sierpniu, więc mamy jeszcze sporo czasu, żeby nad tym repertuarem się zastanowić. A na razie jeszcze, tak jak mówię, klip przed nami i dużo wyzwań tam.
Właśnie się zastanawiam, czy to będzie na przykład ukłon w stronę lat 90., 2000., czy może jeszcze jakichś tam wcześniejszych. Czas pokaże najwidoczniej.
Tak, czas pokaże.
Ale właśnie cały czas mówimy tutaj dziewczyny, ale ten Przemo, czyli 1988 nam się przewija. Wiem, że to jest taka współpraca chyba, która nie rodzi się często i też, że zostawia taką chemię, taką energię, ale też taki kontakt między wami. Wydaje mi się, że 88 już na stałe wpisał się w twórczość twoją, ale również całego zespołu i to widać również na koncertach, że wy śmieszkujecie ze sobą, nawijacie sobie jakieś tam rzeczy, o których być może nawet publiczność nie do końca czasami ma pojęcie, ale, tak. ale to jest. Powiedz, czy to jest taka właśnie jedna współpraca na całe życie, czy to jest tak, że w zależności od tego, w jakim etapie w życiu jesteśmy, to spotykamy na tych ludzi, którzy no właśnie są w tym danym momencie nam potrzebni.
Ja nie wiem, czy to jest współpraca na całe życie, bo myślę, że oboje nie traktujemy naszej pracy wspólnej i relacji jako zdradzanie kogoś z kimś innym. Przemo też robi mnóstwo projektów niezależnych jakby ode mnie. Mi zdarza się robić rzeczy takie jak właśnie na przykład utwór do Roysta z innymi producentami, ale na pewno z nikim nigdy nie miałam tak wyjątkowej relacji muzycznie. Jesteśmy rówieśnikami, myślę, że muzycznie bardzo się rozumiemy i nauczyliśmy się już dobrze pracy ze sobą. Z każdym projektem, który był wyzwaniem, nie tylko sadzą, ale z aranżowaniem utworów moich starych na koncerty, z pracą przy takim komercyjnym projekcie, jakim jest Babie Lato, więc my się po prostu rozwijamy cały czas, rozwijamy skrzydła i okazuje się, że potrafimy robić rzeczy takie uniwersalne w jakiś sposób, że to nie jest tylko nasza zajawa na mroczne brzmienia, tylko jesteśmy w stanie zrobić numer, który jest catchy i myślę, że gdzieś tam ludzi do tańca popchnie.
A czego się od niego nauczyłaś?
Mnóstwa rzeczy. Na pewno jego podłoże hip-hopowe w momencie pracy nad sadzą było dla mnie ciekawe pod kątem narzędzi nowych, którymi się posługiwałam. Opisywanie jakiejś takiej chwilowej teraźniejszości, takiej codzienności i tu i teraz, które w hip-hopie jest takim chlebem codziennym, było dla mnie jakimś nowym narzędziem. Bardziej, nie wiem, recytowanie, mówienie, podawanie tekstu w inny sposób niż śpiewem było narzędziem zapożyczonym z hip-hopu. To jak on lepi bity, jak sampluje pewne rzeczy, też jest dla mnie nowością, bo ja zazwyczaj jakby pracowałam z żywą muzyką, z żywymi instrumentami, nagrywałam bębny w studio i nie pracowałam do końca na syntetycznych brzmieniach, więc jakby cały proces też jest inny i obserwowanie go przy tym procesie jest bardzo ciekawe. Ale no też właśnie zauważyłam, że mnóstwo rzeczy u nas się tak odbywa.
Po prostu czytacie jest, sobie w myślach, fajnie.
Tak, jest jakoś taka intuicyjna, że nie do końca trzeba o tym jakoś super rozmawiać, tylko ta praca idzie bardzo płynnie.
Fajnie. Tak. Dobrze jest mieć takie ramię, na którym czasami można się oprzeć z własnymi pomysłami.
Nie no, Przemo jest naprawdę moim odnalezionym po latach bratem i myślę, że on też tak mnie odbiera.
Powiedz, bo trochę tak zaczęliśmy rozkładać te piosenki na czynniki pierwsze, takie warstwy nawet, można powiedzieć, z których często piosenka się składa albo utwór. I jestem ciekawa, ponieważ wiem, że przy poprzednich albumach zdarzało się, że na przykład w piosence, jeżeli ktoś naprawdę dobrze potrafi słuchać, to znajdzie na przykład dźwięki ulicy albo klimatyzacji. I jestem ciekawa, czy jest coś takiego tutaj ukrytego na sadzy.
Tak, jest sample z Chata Bakera. Jest sample z wietnamskiego utworu Good Times, który jest w sadzy. Są jakieś nasze wygłupy z Przemem, które są takimi ścinkami, jak już kończysz nagrywać wokale i się wydurniasz, które też znalazły się tam gdzieś. Czy coś jeszcze takiego insiderskiego tam jest?
Bo na przykład nie mamy dźwięków, instrumentów, którymi posługuje się twój tata, co się zdarzało na poprzednich albumach. Tutaj nie mamy.
Tak, odkleiłam się troszkę od zabawy z folklorem. Bardzo dużo tego było i na Grandzie, i na Brucie, więc nie, tutaj to było inne otwarcie.
A jak posłuchał tata, to co powiedział o sadzy?
Myślę, że on jest fanem wszystkich moich poczynań. Może tych najbardziej odklejonych. Nie wiem, w jaki sposób on to traktuje. Czy to traktuje jeszcze jako muzykę, czy jako po prostu to, że jest dumny z córki, bo tworzy muzykę. Ale myślę, że moi rodzice szanują moją dziwność.
Fajnie.
Tak.
Dobrze jest mieć taki akcept też z ich strony. Powiedz, Monika, bo no już mamy trochę od tej sadzy, nam minęło od debiutu i jej samej, tej sadzy, w sensie płyty, nie od twojego, bo to
już trochę minęło.
Już ustaliłyśmy, że 20 lat. Natomiast czy to jest taka płyta, do której tobie się zdarza samej wracać? Na przykład, nie wiem, jak masz moment, jedziesz gdzieś, jesteś sama, że włączysz ją sobie, czy jednak potrzebujesz tych momentów między koncertami, żeby jednak od niej odpocząć?
Jak gramy koncerty z sadzą, to na pewno nie słucham tego materiału. Jak mam dłuższy moment przerwy. Teraz słuchałam dużo sadzy, ponieważ startujemy z trasą z orkiestrą i to też było jakieś moje skryte marzenie, żeby ta sadza brzmiała jeszcze bardziej lirycznie. I pracując nad aranżami na tę trasę, ja już wiem, że po prostu będę płakać na tych koncertach.
Wow.
Tak i ona po prostu, ta muzyka gdzieś elektroniczna, która zostaje zamieniona na akustyczne, orkiestrowe brzmienia, no powoduje jeszcze większą głębię tych słów, jakichś takich rozdzierających, więc to też będzie ciekawe wrócić do tak trudnych właśnie emocji i rzewnych chwil, będąc już trochę jakby w innym momencie życia.
No tak, bo ty nawet w momencie wydania sadzy mówiłaś, że już masz ten etap za sobą.
Tak, tak.
I że teraz cały czas na nowe i podejrzewam, że to nowe się chcąc, nie chcąc tworzy.
To nowe się tworzy, ale to jeszcze jest zamknięcie etapu sadzy i myślę, że takie ukoronowanie tych 2 lat tego, co się wydarzyło przy tym projekcie bardzo wyjątkowym, więc szansa zobaczenia nas w 4 czy 5 miastach jeszcze z sadzą.
W maju.
Tak. W maju. I jeszcze 28 kwietnia w Bielsku Białej w Kawatinie.
Dało się coś jeszcze odkopać z sadzy, co wybrzmiało na przykład zupełnie inaczej właśnie w trakcie teraz tych nowych aranży na instrumenty. To samo jest w ogóle bardzo ciekawe i podejrzewam bardzo trudne.
Hydroterapia jest takim wow, no, numerem z orkiestrą. I jestem bardzo ciekawa utraty. Bardzo. Naprawdę. To przerobienie utraty, która jest połamana, ma mnóstwo jakichś takich po prostu dziwnych, skiksowanych dźwięków. Zagranie tego z orkiestrą to będzie super eksperyment.
Mamy tutaj, jak ty to nazywasz, dziwne brzmienia,
tak.
Chociaż bardzo twoje i bardzo ambitne i mimo wszystko jednak bardzo poruszające. I jak w tym wszystkim Monika Brodka na przykład nagle się odnajduje w takim kleksie? To jest dla mnie bardzo ciekawe.
Średnio. Jestem w jakiś sposób związana z tym projektem i wiem, że ten utwór miał być taki, jaki jest. Wiem, że dzieciaki szaleją za tym utworem i niejednokrotnie znalazłam się w samochodzie z latoroślą, która słuchała tego numeru i cieszyła się z tego, że ciocia tutaj siedzi obok na fotelu, ale tak, no nie jest to do końca mój klimat, chyba każdy o tym wie, ale ja sama lubiłam Kleksa jako dziecko bardzo, jakby to jest ważny film dla mnie i mega odjazdowy, więc w ogóle powstanie nowej części było dla mnie bardzo exciting news.
Bardzo fajnie.
Tak.
Powiedz, bo wiem, że jest taka historia, która się za tobą ciągnie, to chociaż wydaje mi się, bo jednak robiąc research słuchałam trochę twoich wypowiedzi, że nie wiem, czy to do końca wiesz, z czego to wynika. Mowa oczywiście o takim wielkim powrocie piosenki twojej sprzed lat, która już jest trochę była trochę zapomniana i która wróciła trochę na prośbę publiczności przy twoich koncertach. I nie wiem, czy ty wiesz, jak to się narodziło, że ta piosenka po prostu przeżyła but z powrotem, wiesz, jakiś taki szał na mediach społecznościowych,
która
na TikToku
piosenka?
Dokładnie. Miałeś być.
Tak?
Tak. I stąd to wyszło.
Zauważyłam, nie wiem skąd się to wzięło, ale zauważyłam tak, jakiś wielki sentymentalny powrót utworu Miałeś być. Najpierw był to Miał być ślub przez lata. Był krzyczany przez ludzi na koncertach. A od jakiegoś czasu miał być ślub, zamienił się na Miałeś być, tak. Ale nie wiedziałam, że to wzięło się z TikToka.
Tak, z TikToka.
Jakieś fajne filmiki były podkładane.
Nie mam pojęcia, bo sama z TikTokem jestem raczej na bakier, ale tak to się odbyło.
No to super.
Masz z tym okej?
Okay? Tak, totalnie. Tak.
A powiedz, bo teraz no, mamy tą możliwość. 20 lat na scenie. Jest coś, czego żałujesz? Albo na przykład, co zrobiłabyś teraz inaczej? Zadajesz sobie takie pytania, czy to jeszcze nie ten moment?
W ogóle nie lubię takich pytań. I w ogóle
przepraszam.
W ogóle sobie ich nie zadaję, bo czytam książkę Ricka Rubina teraz.
No jest super.
O procesie twórczym i tylko wiele osób mi to pytanie zadaje. Tak czasami sugerując, jakby nie wiem, pierwsze moje dwie płyty były jakimś takim momentem popowym, mniej ambitnym u mnie, gdzie ja uważam, że nadal, że to był bardzo dobry pop, jak na tamte lata.
To
i
prawda.
I właśnie powrót utworu Miałeś być jest na to dowodem, że te utwory gdzieś tam dla wielu ludzi są ponadczasowe. I Rick Rubin właśnie w tej książce mówi o tym, no, że my tak naprawdę twórcy co chwilę zamykają jakiś rozdział i przechodzą do kolejnego, że jakby nie bylibyśmy w stanie przechodzić dalej, gdyby nie było tych poprzednich rozdziałów. I one są zapisem danej chwili i właśnie są takie, jakie miały być wtedy, najlepsze, jakie mogły być wtedy. I dla mnie od pewnego momentu po prostu kończenie pewnego procesu twórczego kończy się takim pytaniem, czy ja zrobiłam to najlepiej, jak potrafiłam na ten moment.
W danym momencie.
Tak. Czy złożyłam całą siebie, czy biorąc pod uwagę wiele oczywiście jakichś przeciwności, timingów i tak dalej, rzeczy, które akurat twórcom nie sprzyjają. Więc za każdym razem tak było i to doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem teraz, więc nie wiem, dlaczego miałabym czegokolwiek żałować.
Super.
Tak.
Jeden z moich ulubionych cytatów z tej książki to jest taki, że z muzyką jest trochę jak z miłością. Ona jest irracjonalna i nigdy nie będzie taka jeden do jednego przekalkulowana na kartce papieru. I to jest chyba fajne.
Tam jest dużo fajnych maksym takich, które no dla mnie to jest taka biblia dla wszystkich twórców w zasadzie. Nie ma tam być może jakichś super odkrywczych rzeczy, o których się nie czytało i nie mówiło, ale jest to zebrane w jakiś taki kodeks postępowania twórczego i nie tylko, i te patrzenia w ogóle na świat, na życie. I niezależnie od momentu można otworzyć tę książkę w dowolnym fragmencie i przeczytać jakiś sobie kawałek tego i zawsze z czymś zostaniemy, więc to jest fajne.
Dla wszystkich, dla twórców i nie tylko, polecamy zatem
tak,
książka Ricka Rubina.
Mm-hmm.
Dokładnie. Monika Brodka, dziękuję.
Bardzo dziękuję, bardzo super się rozmawiało.
Dziękuję ci bardzo.
Dzięki.